To, co teraz będę mówił, jest tutaj zatytułowane w programie Wspólnota zdolna do ewangelizacji. Zdolna, to znaczy, że może być niezdolna. No, można by postawić sobie takie pytanie, czy spotkaliśmy takie wspólnoty niezdolne do ewangelizacji. To trudno się przyznać do tego, ale są takie wspólnoty. Są to wspólnoty często bardzo zamknięte, wspólnoty, które zwykle są nieduże i ci ludzie są bardzo zaprzyjaźnieni ze sobą, tak się dobrze czują ze sobą, że wiecie, trudno do takiej wspólnoty wejść. Nawet gdy ktoś nowy przyjdzie, to po prostu często szybko odchodzi, bo nie może jakby wejść w klimat tej wspólnoty. Każda wspólnota ma jakiś klimat. Nieraz jest tak gęsty klimat przyjaźni, takiego też słownictwa, wyrażania pewnych rzeczy, że po prostu my ich nie rozumiemy. Przychodzimy i oni się świetnie rozumieją, ale my ich, jest pewien slang środowiska. I po prostu my ich nie rozumiemy. I się źle czujemy, bo oni tak są zamienici, spotykają się, tak czule się witają, ściski, prawda, śmieją się, coś tam, no tak, rozmawiają ze sobą, a my przyszliśmy i nie znamy nikogo właściwie. I nie wiemy, jak się znaleźć. Grozi to każdej wspólnocie. I małej, i dużej. Myślę, że i naszej wspólnocie też to grozi. Mogą niektórzy nieśmiali, którzy przychodzą do wody życia, mogą też tak się poczuć. Że, no właśnie. Dlatego też musimy ciągle sobie to uprzytamniać, uświadamiać, żeby, jak to się mówi, mieć otwarte oczy i nie tylko widzieć tych, których tam chcemy spotkać, naszych przyjaciół z grupki czy coś, ale żeby widzieć tych, których widzimy po raz pierwszy, żeby ich powitać, żeby ich uściskać, żeby po prostu czuli się przyjęci, żeby się nimi zainteresować. To jest trudne, bo jest nas dużo i tak naprawdę nie wiemy, czy ktoś jest pierwszy raz, no bo może on już jest, ja na przykład nieraz zapytuję, od kiedy, myślę, że dopiero pierwszy raz, a on już jest od 2 lat w wodzie życia. I głupio mi, że ja po prostu nie znam tej osoby, no bo jest bardzo dużo ludzi. I dobrze, że jest dużo ludzi. Wspólnota powinna być otwarta, powinna zarzucać sieć i łowić tych ludzi. Wspólnota zdolna do ewangelizacji to jest wspólnota, w której ludzie są jakby zarażeni takim duchem ewangelizacyjnym. Ludzie, którzy mają coś takiego w sobie. Ja myślę, że to się przekazuje jakby w genach. Wiecie? Że coś przekazujemy. Rodzice coś przekazują dzieciom. A dziadkowie też tam byli na samym początku. Na przykład u mnie w domu nie paliło się papierosów. W związku z tym ja mam wstręt do papierosów. Nie znoszę dymu w ogóle. Nawet jak przechodzę i ktoś idzie, to mijam z daleka. Po prostu u mnie się nie paliło i no tak by, taka była, no po prostu tak było. I my wynosimy pewne rzeczy z domu i tak samo również jest w wymiarze wspólnoty, że ktoś jest, kto nadaje jakby pewien rys charakterystyczny, pewną otwartość, pewną specyfikę wspólnoty. Ktoś, kto lubi mały klubik, to założy mały klubik po prostu i będzie taki klubik wzajemnej adoracji. Dobrze się będą czuli i będą ciągle tym małym klubikiem. Ktoś, kto ma skłonności takie intelektualne, zgromadzi pewnych ludzi, takich intelektualistów trochę i będą sobie dyskutować po prostu. Będą się świetnie czuć w swoim gronie, będą sobie dyskutować, będą tacy mądrzy, jeden przez drugiego i będą, jak to się mówi, błyszczeć. Tak myślę, że w całej skromności mogę powiedzieć, że wspólnota ta w jakimś sensie niesie mój rys. Bo ja kiedyś odkryłem, że jestem powołany do ewangelizacji bardzo, bardzo dawno temu, 76 rok. I od tamtej pory ewangelizuję. I w pewnym sensie, gdy przyszedłem do świętego Jakuba, do duszpasterstwa akademickiego, ja zacząłem niuchać, gdzie tu ewangelizować. Po prostu to już mój taki był nawyk pewien, taka pasja, można powiedzieć, taki nauk, że po prostu od razu rozglądałem się, kogo tutaj mam złowić. Nie mogłem być, puste sieci nie mogą być. I od razu pierwsza msza akademicka ogłosiłem, kto z was był gdzieś kiedyś we wspólnocie i tralala, niech przyjdzie we wtorek o 20 do kawiarenki. To taki mój nawyk. Ja to ciągle mam w sobie i w pewnym sensie ja to przekazałem jakby z genami ludziom, którzy przyszli i oni to robią po prostu. To jest tak jakoś, że to funkcjonuje, nawet o tym nie wiedzą. To tak jak można, wiecie, być w jakimś gronie, powiedzmy, i jakiś kaznodzieja, czy ksiądz, czy ktoś tam, rozumiecie, w jakiś sposób mówi, gestykuluje i raptem pewni ludzie w tej wspólnocie, czy w tej gronie, w podobny sposób mówią, w podobny sposób gestykulują. Nawet nie wiedząc o tym. Przejmują to od tego, który jest ich liderem, sposób mówienia, reagowania, powiedzmy, czy coś. To się tak przekazuje. I myślę, że to w naszej wspólnocie jest. Ja, ponieważ bardzo wrażliwy byłem i jestem wrażliwy na ludzi, którzy poszukują, którzy jakoś tak, ja bym powiedział, to są niebanalni ludzie, którzy mają pytania, którzy szukają, którzy kontestują. I pochylałem się nad tymi ludźmi, odnajdywałem ich. Miałem jakąś taką intuicję. Czułem, że mnie coś tu muszę być i byłem i jest rybka. Pamiętam taką historię, jak odprawiam mszę w sobotę wieczór, msza już niedzielna, w Wielkim Poście, półmrok trochę taki w kościele, no to wiecie, wieczorem. I widzę i czuję, że mówię tam, gdzieś siedzi jakaś osoba, nie widzę ją, ale mówię do niej. Ona tam jest. Mignęła jakoś tak, przyszła na drugą stronę. Zobaczyłem, jakaś taka mulatka. I po prostu poszła tam, myślałem, do konfesjonału może, ale potem mi mszę odprawiam. Po mszy wyszedłem i tak czuję, że mam iść do kaplicy Pana Jezusa i patrzę, ona tam w kącie siedzi. Zaczepiłem ją. Zacząłem rozmawiać i okazuje się, że jest nieochrzczona i że szuka. Że mama jest jej nieochrzczona. I tu się tak zaczęło od takiego kontaktu. Mają na imię Wiktoria i właściwie potem cała jej droga we wspólnocie, chrzest i zaangażowanie we wspólnocie, ale to tak, no właśnie, dzisiaj ma męża, dwoje dzieci, jest też we wspólnocie, tylko w innym mieście. I mnóstwo takich sytuacji. I widzę, że we wspólnocie ludzie w ten sam sposób reagują. Są wrażliwi na ludzi poszukujących. Widzą to, czują, I łowią. I właśnie o to chodzi. O to chodzi. To się przekazuje jakoś tak w wspólnocie. Pamiętam, jak żeśmy przyjęli tę wizję ewangelizacji Oikos tutaj w Kaniach w wakacje w 98 roku tutaj były rekolekcje. I pamiętam, jak byliśmy jeszcze, spotykaliśmy się w tej wspólnocie naszej w kaplicy Zmartwychwstania, jak ludzie zaczęli nam przychodzić tak dużo, że już nie mogliśmy się tam pomieścić, szybko musieliśmy przejść do kościoła. I tak przybywało ludzi, że po prostu, gdyśmy pękaliśmy, ale cieszyliśmy się każdym człowiekiem, który przyszedł nowy. I wiecie, pamiętacie, my tylko przyjmujemy tę wizję, ten obraz ewangelizacji komórkowej. Zaczynamy od modlitwy. Modlitwa napełnia nas Duchem Świętym i stajemy się sługami ewangelizacji, sługami ludzi. pochylamy się nad człowiekiem, tak jak Jezus, który omywał nogi apostołom. Taka służba. Ta służba jest właściwie miłością. Służyć to znaczy kochać. Tylko ludzie wolni potrafią służyć, wiecie? Jak człowiek jest uzależniony od czegoś, od swojego ego, swojej pychy, swojej dumy, swojej kręcenia się wokół własnych interesów, nie potrafi służyć. Człowiek musi być wyzwolony w Duchu Świętym. Człowiek wyzwolony potrafi służyć. I robi to z radością. I nie patrzy na zegarek i nigdy nie jest zmęczony, co jest ciekawe. Nigdy nie jest zmęczony. I nigdy się nie wypali, bo Duch Święty jest jego ogniem. I wiecie, jak człowiek służy, coś w tej służbie jest jakiś przekaz. Maryja jest służebnicą pańską i ona też nam przekazuje. Nasz kontakt z Maryją, która pokazuje nam Jezusa. My w służbie też pokazujemy Jezusa. Jezus jest sługą. Jezus jest Christos Diakonos, taka kaplica na Kopiej Górce u księdza Brachińskiego. Chrystus sługa. Sługa Jahwe. Posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. I Maryja, służebnica pańska. I to jest nasza droga. To jest nasza droga. Być sługą to nie jest żadne upokorzenie. To jest wręcz, można powiedzieć, ale jednocześnie trzeba mówić, sługą nieużytecznym jestem. Żeby ta służba nas nie rozdeła. Żebyśmy się nie stali tacy, rozumiecie, tacy ważni strasznie, że ja tu służę. Bo nie możemy oczekiwać wdzięczności, takie mieć nastawienie. A tej wdzięczności nie będzie i możesz się obrazić na tych, którym służysz. Nieraz to się zdarza kobietom, które służą swoim dzieciom czy rodzinie i potem takich mam niewdzięcznych, mąż niewdzięczny, dzieci niewdzięczne i tak dalej. I tak nieraz biadoli ta kobieta po prostu, która służy dzień i noc i nikt nawet jej dobrego słowa nie powie. Oczywiście my powinniśmy sobie nawzajem dziękować jedni drugim. Dziękczynienie jest bardzo ważne. Wdzięczne mieć usposobienie, ale nieraz, żeby się nie nastawiać na dziękowanie, że mi tu mają być wdzięczni za to, że ja służę. Żeby się nie nastawiać na to. A jak nam podziękują, to powiedzieć chwała Panu. Tak. I wiecie, służba nas zmienia, przemienia nas, można powiedzieć, nadaje naszemu życiu rys świętości. Jeżeli czytaliście życiorysy świętych, a warto czytać. Dzisiaj ludzie czytają życiorysy jakichś takich ludzi połamańców, takie beznadziejne, takich skandalistów różnych czy coś, takich potworów ludzkich. I tym się jakby nasycają. Wiecie, święty Ignacy Loyola, gdy się nawracał, i co czytał? Żywoty świętych mu dali. I coś się w nim odkładało, w jego sercu, jakieś pragnienie, te żywoty świętych, można powiedzieć, ci święci go pobudzali w dobrym kierunku. I my też powinniśmy czytać, kupować sobie książki o świętych i czytać, żeby się karmić taką lekturą, bo jesteśmy powołani do świętości. I wiecie, gdy służymy, gdy rozpoznajemy wolę Bożą, a musimy ją nieustannie rozpoznawać w każdym momencie swojego życia, czego Bóg ode mnie chce, wtedy właściwie my idziemy drogą świętości. I nasze życie nabiera takiego pewnego blasku, który może my nawet nie wiemy. Tak jak Mojżesz, który szedł z góry Synaj i rozumiecie, był napromieniowany chwałą Pana i ludzie nie mogli patrzeć na Niego, bo po prostu biło światło od Niego. Musiał sobie taką zasłonę na twarz nałożyć. I my będziemy napromieniowani taką chwałą Pana, świętością Boga. I tacy ludzie są bardzo potrzebni. Świat potrzebuje. Świat jest bezczelny, zagubiony. Są tyle ludzi ordynarnych jest. Tyle ludzi nieszczęśliwych, uzależnionych, ale lgną do takich ludzi świętych, do takich właśnie, którzy mają sobie chwałę Pana. Przychodzą, nawet nieraz wystawiają ich na próbę, czy ty tak naprawdę jesteś taki, czy chwała Pana jest w tobie. Nieraz próbują nas prześladować, ale to tylko dlatego, bo chcą zobaczyć, czy my jesteśmy autentyczni. I my nie możemy się obrażać na nich. Nie możemy się obrażać. Musimy być tacy właśnie w każdej sytuacji. Wtedy, gdy nas prześladują, gdy nas doceniają, gdy czegoś od nas chcą, musimy być tacy zawsze. To jest nasza droga. Droga ku świętości. I to jest ta wizja dla każdego z nas. My jesteśmy powołani do świętości. Do służby. Każdy, nie myślcie sobie, że w kościele tylko służą księża, zakonnice, no jeszcze może zakrystianin, czy powiedzmy jakiś grabarz. Nie. Wszyscy jesteśmy powołani do służby Bożej. Nasza praca ma być służbą Bożą. W domu praca matek jest służbą Bożą. Bo jesteśmy zanurzeni w Duchu Świętym. I rozpoznawanie woli Bożej i pełnienie jej jest służbą Bożą. Służymy samemu Bogu. Chociaż powiedzmy, służymy naszym dzieciom, nauczyciele w szkole uczą im cudze dzieci, że tak powiem, lekarze mają pacjentów, prawda, czy interesantów mają prawnicy, czy coś. Służymy po prostu ludziom, ale tak naprawdę służymy Bogu. I musimy być w tym bardzo sprawiedliwi i uczciwi w tej służbie. I hojni, hojni. Mamy dawać siebie, mamy dawać siebie. Człowiek, który nie daje siebie, traci. Marnuje się. Tylko człowiek, który daje siebie, rośnie, wzrasta. Uszlachetnia się, można powiedzieć, staje się świętym. Który daje siebie. Takie to ważne, bardzo ważne. Nie obraża się na to, że ktoś go uraził, że ktoś nie jest taki, jak ty myślałeś, że on będzie. My zawsze jesteśmy w środowisku takich ludzi kąsających nas. I nie przejmujmy się tym, że nas kąsają. Badają naszą miłość. Czy ich naprawdę kochamy. I to jest nasze życie. I tak jest modlitwa, służba, dzielenie się wiarą. Trzeba mówić o Jezusie. W pewnych sytuacjach trzeba mówić, ale my dzielimy się wiarą nie mówiąc nic. Służąc ludziom. Będąc z nimi w ich cierpieniu. Ludzie cierpią wokół nas. My też cierpimy. Ale nie użalajmy się w cierpieniu nad sobą, nie narzekajmy, dziękujmy za cierpienie. Raduję się w cierpieniach za was, mówi święty Paweł, raduję się w cierpieniach. Radujmy się w cierpieniach. Cierpienia są różne, nie tylko fizyczne choroby, ale są wewnętrzne, duchowe, moralne, psychiczne. I mamy być tymi ludźmi cierpiącymi, mamy im służyć, dzielić się wiarą. I tak jak wczoraj żeśmy słyszeli, mamy objaśniać pewne rzeczy. Ale musimy wiedzieć, że często te rzeczy, czy te sprawy, które oni przedstawiają, zarzuty przeciw Kościołowi, powiedzmy, czy przeciwko Bogu, one są taką świecą dymną. Tam się kryje grzech. Bo w każdym z nas jest grzech. I człowiek jest bardzo uzależniony od grzechu, odchodzący od Boga. Po prostu no, to go trzyma. To go więzi. I dlatego będzie oskarżał Kościół. Dzisiaj jest dużo takiej bezczelności po prostu, takiej arogancji w stosunku do Kościoła, do ludzi Kościoła. I taki mają satysfakcję. Kościół musi się nawrócić. O! Księża muszą się nawrócić. A on sam już miał 5 żon i teraz ma 6 po prostu. Żyje po prostu w hedonistycznym stylu życia. Po prostu jest kłamcą, ale po prostu on to, no to jest jego świat. I po prostu, a teraz jako dziennikarz tutaj próbuje punktować biskupa po prostu, nie? I z taką arogancją, z taką bezczelnością, no taki jest świat. I my musimy w tym świecie istnieć. Nie możemy się bać świata. Mamy przebaczać, mamy kochać tych ludzi i modlić się za nich. Pan Jezus powiedział, módlcie się za nieprzyjaciół, nie? I moment zawierzenia, oddania życia Jezusowi. Trzeba nieraz za drugiego człowieka najpierw oddać Jego Panu Bogu. Powiedzmy, jest tak, że jeżeli ja mam uwierzyć w Jezusa, to ja sam muszę powiedzieć, Panie Jezu, oddaję Ci moje życie, przyjdź do mnie, wyznaję, że jesteś moim Panem i Zbawcą. Ale ja mogę jeszcze być niezdolny do tego i dlatego ten, kto mnie ewangelizuje, kto jestem w ojkos tego człowieka, to on za mnie się modli i mówi, Panie Jezu, ten mój przyjaciel, z którym pracuję, jest Twoim dzieckiem. Ja go oddaję Tobie. On jeszcze nie jest w stanie wyznać wiarę w Ciebie, ale ja go Tobie oddaję. Ty jesteś jego Panem i Zbawcą. Otwórz, daj mu łaskę wiary, aby mógł oddać się Tobie. To jest bardzo ważne, żeby jakby w jego imieniu, za niego najpierw to mówić, żeby on mógł kiedyś to powiedzieć. I trzeba być cierpliwym, i trzeba być cierpliwym. I wreszcie, no to różnie bywa. Nieraz możemy go przyprowadzić do małej grupki, do wspólnoty. Czy do, u nas to zwykle jest tak, że przyprowadzamy do wspólnoty. I dobrze jest zaprosić. Nieraz to są nieraz takie, stosujemy nieraz podstęp. Jak komuś się ta noga podwinie, prawda, spadnie skądś, rozstanie się z kimś bardzo bliskim, no to chodź, to się we wspólnocie pomodlimy za ciebie, czy coś tam. No i potem to jest takie, no, różnymi sposobami. Ja nieraz to robię w konfesjonale. Daję karteczkę, mówię, masz tutaj zaproszenie, niekoniecznie jako pokutę, ale po prostu przyjdź na spotkanie we wtorek o 20. I przychodzą ludzie. Może nie wszyscy, bo to nie jest jakiś nakaz, ale to jest propozycja, zaproszenie. Trzeba zapraszać. I tak ludzie trafiają do wspólnoty. Wspólnota nie jest jakąś rzeczywistością autonomiczną. Istnieje w parafii, przy parafii. Parafia jest kościołem lokalnym. Jest lokal, budynek, terytorium i po prostu jest no. My jesteśmy w duszpasterstwie akademickim. W pewnym sensie takie duszpasterstwo akademickie jest jak parafia, bo ono zrzesza ludzi spoza naszego terytorium. Przychodzą przecież ludzie z różnych, z całej Warszawy do duszpasterstwa. W naszej wspólnocie są ludzie nie tylko z Warszawy, spoza Warszawy. I to jest taka jakby parafia w pewnym sensie personalna. Jest terytorium, święty Jakub ma swoje terytorium i są wierni tej parafii. Jest proboszcz i ja jestem duszpasterz akademicki, w którym mam parafię terytorialną, taką personalną. Ludzie, którzy przychodzą do Wody Życia czy do duszpasterstwa akademickiego. I my w tym duszpasterstwie funkcjonujemy, no jesteśmy. Jest też to duszpasterstwo szersze. Przychodzą ludzie, którzy nie są w żadnej wspólnocie. Przychodzą z akademików naszych. Ale my czujemy, że jesteśmy posłani do nich. I takie było od początku przeświadczenie, że nasza wspólnota jest po to ewangelizacyjną. Właśnie studentów. Takie ukierunkowanie na studentów. Może dlatego, że ja byłem i jestem ewangelizatorem, więc nadałem taki rys tej wspólnocie. I teraz, no, my powiedzmy idziemy sobie do akademików, rozmawiamy z ludźmi, ale przede wszystkim pierwsza rzecz to mamy to nasze oikos. I to jest podstawowa rzecz. I modlitwa za oikos, która nieustanna jest. I towarzyszenie tym ludziom. W pewnym sensie stajemy się jakby takimi towarzyszami duchowymi albo kierownikami nawet duchowymi tych ludzi, których ewangelizujemy. Oni się otwierają na nas. My poznajemy ich głębiej, bardziej. Przez modlitwę coś nas łączy z tymi ludźmi. Nieraz nas bardzo ranią. I to też nas łączy z tymi ludźmi. Musimy im przebaczać nieustannie i nie odwracać się od nich plecami. To jest bardzo, bardzo istotne, że po prostu wspólnota jest środowiskiem, w którym my wzrastamy. My się ciągle nawracamy w tym środowisku. Odnajdujemy sami naszą wiarę, naszą relację z Bogiem, a jednocześnie przyprowadzamy innych do tej wspólnoty. Cały proces ewangelizacji. Modlitwa, służba, dzielenie się wiarą, objaśnienia, zawierzenie, ten ważny moment, komórka, mała grupa i parafia. Tyle punktów, tyle drogi. To wszystko jednocześnie działa. W naszym oikos są pewni ludzie, którzy są na etapie objaśniania, inni są na etapie dzielenia się wiarą z naszej strony, nie? Inni na etapie zawierzenia, jeszcze inni już może są w komórce naszej i tak dalej. I to jest właśnie piękne, to jest wspaniałe, że mamy tylu różnych ludzi w naszym, dziękujmy, że mamy niewierzących w naszym towarzystwie, bo po prostu mamy robotę. Jesteśmy potrzebni. Mam tutaj w ręku taki dokument Stolicy Apostolskiej. Wiecie, że był synod o ewangelizacji, synod, który był zatytułowany Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. I mam tutaj taki dokument, który poprzedzał ten synod, Lineamenta. To jest tak, że taki dokument był rozsyłany po całym świecie do biskupów i oni w swoich środowiskach czytali to, zastanawiali się nad tym, konsultowali na przykład z pewnymi osobami ze swojego środowiska, swojej diecezji i odpowiadali na szereg pytań, które w tym dokumencie tutaj są. Każdy rozdział zawiera gdzieś 30 różnych takich pytań, na które trzeba było odpowiedzieć i wysłać do Stolicy Apostolskiej i powstał dokument propozycjones, takie po prostu pewne propozycje, które potem biskupi, którzy jechali na synod, czytali i po prostu to musieli, to pewna treść. To było przygotowanie do synodu. I w tych lineamentach, wiecie, jest dużo ciekawych rzeczy, nie będę wam tego czytał, ale chciałem zwrócić na taki jedno takie trochę dłuższe jakby zdanie, które jest no, dla mnie bardzo istotne. Wiele tu jest istotnych zdań, ale to jedno. Tak tutaj jest napisane. Celem całego procesu przekazu wiary jest budowanie Kościoła jako wspólnoty świadków Ewangelii. Strasznie ważne zdanie. Celem całego procesu przekazu wiary. Proces przekazu wiary, myśmy poznali tutaj ta cała sieć, prawda? Punkty od modlitwy, ojkos, prawda? Poprzez, to jest proces. Ewangelizacja jest procesem. Nie jest hop, siup, już dzisiaj mam Ciebie, tu oddaj życie Jezusowi. To jest pewien proces. To się nie od razu staje. Na przykład, gdy prowadzimy kurs Alfa, to jest 10 tygodni spotkań i to jest pewien proces. Coś się dokonuje w tych ludziach, którzy przyjeżdżają, przychodzą na kurs Alfa, przyjeżdżają tutaj na weekend Alfa. Coś się w nich przez 10 tygodni to się dokonuje. Nieraz ten proces trwa dłużej. Ale jest to proces przekazu wiary. Jest celem całego przekazu wiary jest budowanie Kościoła, zobaczcie, jako wspólnoty świadków Ewangelii. Nie jako wspólnoty ludu Bożego, bo tak można by powiedzieć, tak nazwać, Kościół jako wspólnota ludu Bożego, albo Kościół jako ciało Chrystusa. Kościół jest ciałem Chrystusa, jest ludem Bożym. To wszystko jest... W ogóle, wiecie, tak myślę, jakie to jest ważne, abyśmy my mieli właściwą wizję Kościoła. Właściwy obraz. Bo wiecie, poganie nam narzucają taki inny obraz Kościoła i punktują nas. Chcą nas zamknąć w zakrystii, chcą, żebyśmy prywatnie sobie wierzyli, ale nic na ten temat nie mówili. To jest nasza prywatna sprawa, wiara. Wiara nie jest prywatną sprawą. To nie jest sprawa prywatna. Osobista, to jest osobiste doświadczenie, bardzo głębokie, spotkania z Chrystusem, wiara, ale nie jest to prywatna sprawa. I nie możemy zamykać się. Nie mogą oni nas zamknąć, nie możemy, że tak powiem, przyjąć modelu Kościoła, który nam proponują poganie. Narzucają wręcz, mówią, że my tacy jesteśmy. Kościół jako biuro obsługi jakiejś po prostu matrymonialno-pogrzebowej albo jako funkcjonariusze typu księża, zakonnice. Nie, to nie jest Kościół. Nawet Kościół jako społeczność. Jesteśmy społecznością, ale trzeba wiedzieć, że jest Duch Święty obecny w nas i chociaż jest niewidzialny, jest obecny. I my jesteśmy przeniknięci Duchem Świętym, dlatego jesteśmy społecznością, ludem Bożym, ale jesteśmy ciałem Chrystusa, czyli po prostu tak jak w organizmie ludzkim anatomia tutaj się kłania i po prostu możemy mówić o pewnych organach, o pewnych układach, układ krwionośny, oddechowy, tam pokarmowy, czy jakiś tam inny, limfatyczny, czy i tak dalej. To wszystko jest w nas i to wszystko jest na swoim miejscu, funkcjonuje, wszystko jest potrzebne. Nie może nam powiedzieć, że nie potrzebujemy nerek. Potrzebujemy nerki, nie? Albo na przykład, że nie potrzebujemy dwunastnicy, czy czegoś tam. Wszystko jest potrzebne. I wszystko na właściwym miejscu jest. I to jest Kościół. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swoje miejsce w Kościele, swój charyzmat, swoje powołanie w Kościele i to jest strasznie ważne, żebyśmy tak widzieli Kościół i tak funkcjonowali w Kościele. I tutaj jest powiedziane, zobaczcie, Kościół jest wspólnotą świadków Chrystusa, więc jakby idzie dalej. Pamiętam, jak biskup Hozer tutaj był w tej wiacie i dzielił się tym właśnie dokumentem i mówił, słuchajcie, ja odkrywam tu nową definicję Kościoła. Sobór Watykański mówi, że Kościół jest ludem Bożym, ciałem Chrystusa, a tu jest powiedziane, że jest wspólnotą świadków Chrystusa. To jest dużo więcej, dużo więcej. Zakłada, że jest ciałem Chrystusa, że jest ludem Bożym, a więc jeżeli ktoś nie jest świadkiem Chrystusa, to w tym sensie nie jest w Kościele, można powiedzieć. Mamy bardzo dużo takich katolików biernych, którzy nie są świadkami Chrystusa, są oszczeni. Od czasu do czasu przyjdą do Kościoła. I dlatego ewangelizacja, nowa ewangelizacja, to jest takie budzenie tych ludzi ochrzczonych, którzy są w Kościele, którzy przychodzą sobie raz w miesiącu, co dwa tygodnie do Kościoła, nawet od czasu do czasu do spowiedzi przyjdą. Czyli, jak ktoś mówi, praktykują jakoś, swoje myślą, mają różne tam swoje zdanie na temat takiego księdza, czy po prostu przeczytają coś o biskupie, więc zaraz tam gadają, wiecie, sami nie wiedzą, co to jest Kościół, no właśnie tym, no bo żyją doczesnością, żyją jak poganie, w praktyce żyją jak poganie, a pewne praktyki są religijne, tam pewne praktyki spełniają. No wiedzą, że Pan Bóg jest tam, prawda, Jezus Chrystus, Matka Boża, jakiś tam święty od spraw beznadziejnych, Juda Tadeusz, czy coś i tak dalej. I to funkcjonują. I teraz właśnie chodzi o to, żeby tych ludzi zewangelizować tak, żeby oni stali się świadkami Chrystusa. Rozumiecie? Tych, których mamy 80% czy 90% w Kościele, bo pewien procent to są ludzie, którzy są przebudzeni we wspólnotach różnych, oaza, neokatechumenat, jakieś tam inne są wspólnoty, które są i mają swoją specyfikę, coś robią, działają, ewangelizują. A jest mnóstwo takich ludzi, którzy po prostu są, jak to się mówi, tacy przeciętniacy w Kościele. Są po prostu, bo są, przychodzą, mają pewne, jeszcze o pewnych tradycjach pamiętają, ale jak gdzieś pojadą za granicę, czego, to bardzo łatwo można zapomnieć o pewnym rzeczy, dostosować się do jakichś tam, no. I jednocześnie nieraz przenikają w ich życie jakieś takie rzeczy spoza chrześcijaństwa pogańskie, czy nawet okultystyczne. Idą do wróżki, powiedzmy, albo horoskopy czytają, albo do bioenergoterapeuty, czy gdzieś tam, rozumiecie, nie? I potem są różne skutki tych ich praktyk takich. I to są katolicy nasi. I teraz chodzi o to, że mamy ich ewangelizację, to jest nowa ewangelizacja, żeby oni spotkali Jezusa, uznali Go za Pana i Zbawiciela, ale tak, żeby od razu stali się Jego świadkami. Wiecie, to jest kapitalne w kursie Alfa, że ludzie przechodzą przez 10 tygodni kurs, i od razu następny się zaczyna i od razu jest powiedziane, możesz włączyć się w ten nowy kurs i jakoś zaangażować się. I wielu z tych ludzi, którzy przeżyli, fajne to było, włączą się jako pomocnicy tam jacyś tam, czy coś robią, dekoracje, czy stoły przenoszą, czy krzesła, czy śpiewają, czy tam kawę parzą po prostu. Na różnym poziomie podejmują pewną służbę od razu. Sami jeszcze dopiero są ledwie zewangelizowani, ale gdy uczestniczą drugi raz w tym kursie, to oni też słuchają, też na nich i też się dokonuje w nich jakby pogłębienie tego, co przedtem mieli. I potem za trzecim razem mówią, fajna sprawa, to teraz znów kogoś przyprowadzą, bo od razu są świadkami, przyprowadzają kogoś na ten kurs ze swojego środowiska, ze swojego ojkos i po prostu już są potem już jakoś tam inną funkcję tam pełnią, bo jest tyle różnych funkcji w ramach posług, w ramach kursu Alfa, że po prostu zaraz coś tam innego i ktoś inny, o jest on tutaj, prawda, przyprowadziłem koleżankę, nie, z pracy czy skądś i to jest kapitał, właśnie to jest Kościół, że po prostu nieustannie ewangelizuje, nieustannie kogoś łowi, służy na różnych poziomach, bo to jest służba, że parzy kawę, że stoły przynosi. Ja patrzę, jak u nas ciągle ci chłopcy po prostu biegają z tymi krzesłami i stołami, bo trzeba trochę przynieść, bo brakuje, że trzeba tam coś, jakieś jedzenie uszykować, że tam no jest ruch niesamowity w czwartek po prostu i sami ci ludzie to robią i no właśnie, to jest właśnie to. To jest właśnie służba. To jest Kościół, który ewangelizuje, który jest otwarty, który jest wspólnotą świadków Chrystusa. To jest właśnie taki Kościół. I tutaj dalej jest powiedziane, w tym dalszym jakby części, pisze Paweł VI, papież, jako wspólnota wierzących, jako wspólnota nadziei wyrażonej życiem i dzielonej z innymi oraz wspólnota braterskiej miłości musi ciągle słuchać tego, w co wierzy. Rozumiecie? My posługując, ewangelizując, musimy ciągle słuchać tego, w co wierzymy, czyli jakby rozważać, ciągle zastanawiać się, bo w coś wierzymy. Wierzymy w życie wieczne, prawda? Wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa. Musimy słuchać tego, w co wierzymy i motywów swej nadziei, tu jest powiedziane, i motywów swej nadziei i nowego przekazania miłości jako lud Boży, który żyje wśród świata, żyjemy wśród świata i często jest kuszony przez jego bożki, zobaczcie, jakie to precyzyjne jest, żyjemy w świecie, kuszeni przez jego bożki, ustawicznie musi przyjmować wieść o wielkich sprawach Bożych, dzięki którym nawrócił się do Pana, żeby znowu być przezeń wzywanym i zgromadzonym w jedno. Czyli rozumiecie, jest coś takiego jak proces nieustannej ewangelizacji wewnętrznej w Kościele, we wspólnocie, w Kościele, który ewangelizuje. My ewangelizujemy na zewnątrz, jesteśmy świadkami, ale my musimy ciągle, będąc ze sobą, nieustannie siebie ewangelizować. Musimy nieustannie jakby konfrontować ze Słowem Bożym, rozważać, jak my idziemy, co jeszcze musi się w naszym życiu zmienić, odświeżać swoją wiarę, żeby nie być rutyniarzem, rozumiecie, który tak jak grozi najbardziej księdzu rutyna w odprawianiu mszy świętej. Jak już ma ileś tam lat, to tak mu leci i po prostu chodzi o to, żeby nie był bezduszny w tym. Musi ciągle się budzić, słuchaj, co ty robisz? Czy wiesz, co to jest? Co ty sprawujesz? I tak samo my wszyscy, żeby, wiecie, nie wpaść w taką rutynę wiary, musimy ciągle się... Inaczej dalej czytamy. Mówiąc krócej, Kościół zawsze winien być ewangelizowany. Zobaczcie, Kościół zawsze winien być ewangelizowany, żeby mógł zachować swą świeżość, żarliwość i moc w głoszeniu Ewangelii. Strasznie ważne. Kościół zawsze musi być ewangelizowany, żeby mógł zachować swoją świeżość, żarliwość i moc w głoszeniu Ewangelii. Strasznie ważna ta wypowiedź jest. Mamy być świadkami Chrystusa i mamy nieustannie być ewangelizowani. Po to są nasze różne konferencje, spotkania, każdy wtorek. Każdy wtorek jest ewangelizowaniem naszej wspólnoty. Każdy wtorek jest wyznawaniem, że już jest naszym Panem. W konkrecie słowa, które jest i tematu, który rozważamy, jakby patrzymy na nasze życie i nawracamy się, aby mieć tę żarliwość i moc w głoszeniu Ewangelii. Można by jeszcze dużo mówić, ale myślę, że teraz powinniśmy zacząć modlić się o Ducha Świętego na nas tutaj, bo wiecie, nieustannie trzeba modlić się o Ducha Świętego, żeby On stąpił na nas i żeby przemieniał nas. Nieustanna pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego.